Przyglądamy się kolejnemu monarsze Starego Testamentu. Temu, który absolutnie doprowadził Królestwo Izraela do bycia potęgą. Po dzień dzisiejszy Żydzi z tęsknotą wzdychają za państwem, za Królestwem Izraela, w tych rozmiarach, jakich było za króla Dawida. Króla bardzo mężnego, króla bardzo odpowiedzialnego, porywczego, myślącego, potrafiącego no właśnie rozszerzać granice narodu wybranego, w tym bardzo doczesnym tego słowa rozumieniu. W jaki sposób? Bardzo prosty. Orężem, mieczem. Po prostu mieczem. Nie mieczem, ale mieczem. Zresztą, kiedy sobie bierzemy Trylogię Sienkiewicza do ręki, to jeden właśnie z tomów części trylogii jest zatytułowany Ogniem i Mieczem. Był taki moment, kiedy przyglądamy się historii już nie dynastii żydowskiej, ale kiedy spoglądamy w historię naszego narodu. Narodu, który stał się no właśnie zorganizowaną zbiorowością dzięki przyjęciu Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Ale był ten moment, działalność misyjna wiązała się po części również z obecnością Bogu misjonarzy, tak zwanych zbrojnych, którzy wyposażeni byli nie w różaniec uczci Najświętszej Marii Panny, ale w najprawdziwszy miecz. I tak było w czasie działalności misyjnej w Ameryce Łacińskiej. Tak było w czasie działalności misyjnej, kiedy no właśnie odkrywano nowe lądy w Ameryce Północnej, wtedy no Krzysztof Kolumb, ale w otoczeniu tych, którym nie obca była umiejętność posługiwania się sztyletem, nawet jeśli on miał nazwę misericordia, czyli nóż miłosierdzia, ale mój Boże, używano go w jednym celu. A więc to tak trochę jak za czasów króla Dawida, granice narodu wybranego przez Boga rozszerzały się nie poprzez czytanie ksiąg objawionych, ale ogniem i mieczem. Bardzo skuteczny sposób działania doczesnego. Ale nie tak będzie między nami, mówi Pan Jezus. I słyszymy dzisiaj swoisty rachunek sumienia, który prorok nada narodowi królowi Dawidowi, żeby nie zapomniał, skąd wyszedł. To mówi Pan zastępów. Zabrałem cię spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich nieprzyjaciół. Dałem Ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzi nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. To też tobie Pan zapowiedział i uwaga, że ci zbuduję dom. kiedy wypełnią się dni Twoje i spoczniesz obok swych przodków. Wtedy wzbudzę potomka po Tobie, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego Królestwo. On zbuduje do imieniu mojego, ja zaś utwierdzę tron Jego Królestwa na wieki. Ja będę Ojcem, a On będzie mi Synem. Wiemy, że kolejnym następcą, prawowitym następcą po królu Dawidzie był Salomon. To on wybudował dom arcyprzymierza, świątynię jerozolimską, ale jednocześnie, Boże, pierwiastek ludzki, ludzka natura wyjątkowo mocno rozwiązła u króla Salomona bardziej niż u jego ojca Dawida, który prowadziła powolutku w następnych pokoleniach do rozkładu ziemskiego Królestwa Izraelskiego. A więc nie o Salomonie mówił prorok Natan w imieniu Boga. My już dobrze wiemy, że mowa tutaj o Jezusie Chrystusie. Tobie też Pan zapowiedział, że Ci zbuduje dom. I warto, żebyśmy również to wszystko, co dzieje się w naszym życiu i te przyjemne, łagodne, aksamitne doświadczenia codzienności, jak również i to, co wydaje się być trudnym darem Boga, przyjmowali jako przejaw Jego poczucia odpowiedzialności za każdego z nas. W kontekście tej Jego zapowiedzi dotyczącej naszego miejsca zamieszkania. Tobie też Pan zapowiedział, że Ci zbuduje dom. Jakże wielkim i doskonałym uzupełnieniem są słowa Boże wypowiedziane przez apostoła narodu, świętego Pawła Apostoła, że nawet gdy się rozpadnie dom naszego ziemskiego pielgrzymowania, to mamy tam w niebie dom nie ręką ludzką zbudowany i nie przez nas. I nie przez nas. Chociaż wydawałoby się, że tak zwanym naszym przyzwoitym, świętym życiem, naszym wysiłkiem, naszymi różańcami, naszymi postami, to my tam sobie coś w niebie budujemy. Nie. To tylko i wyłącznie marne przygotowanie z naszej strony do tego, no aby być chociaż odrobinę godnym tego, by się znaleźć w tym, co nie ręką ludzką, ale przez Boga samego trudno jest sobie wyobrazić, nawet puścić wodze wyobraźni, no właśnie dotknąć rzeczywistości nieba, które jest dla nas i niezbudowane wysiłkiem naszej pobożności, ale od zarania dzieje, zanim żeśmy jeszcze wydukali z siebie mama albo tata, to tam w niebie już dla nas nie ręką ludzką, ale przez Boga samego mieszkamy w domu, w którym zawsze, ale to zawsze panuje atmosfera miłości, bo Bóg jest miłością. Tu nie chodzi o aromat miłości. W niebie człowiek nie oddycha tlenem, ale miłością Boga. Tam jest to niezbędne do istnienia, nie tlenem,